Wracamy do studia Kuriera Samopołudnie. Teraz nam czas pobiec do Kijowa. Tam jest Jaś Milanowak. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry Państwu.
Na chwilę odchodząc od świątecznej atmosfery, która panuje tutaj w Polsce. Jak wygląda sytuacja na Ukrainie? Jak wygląda sytuacja w Kijowie?
O całej sytuacji na Ukrainie powiem niewiele, bo oczywiście teraz te walki, front to jest zdecydowanie bardziej na wschód od Ukrainy. Jeżeli chodzi o takie moje wrażenia, no jestem w Kijowie po raz pierwszy od wybuchu tej rosyjskiej inwazji na Ukrainie, ale Kijów wcześniej trochę znałam. No tutaj na pierwszy rzut oka tak mocno tej wojny nie widać. To jest także Lwów, w którym zatrzymaliśmy się wcześniej. To jest miasto zupełnie faktycznie tętniące życiem. Oprócz tego, że trochę jest zwiększona liczba żołnierzy, no to we Lwowie kompletnie tej wojny nie widać. W Kijowie jest kilka takich elementów, może takich symboli, które powodują, że ma człowiek refleksję, że jednak jest inaczej. No, te pierwsze to oczywiście rozmowy z ludźmi, bo to są główne tematy. To jest tak, że jeżeli nawet tak mocno nie widać po infrastrukturze tej miejskiej wojny, no to ona jest w psychice ludzi i to są te główne tematy, które się przewijają na dworcu centralnym. Zresztą teraz jesteśmy w takiej kawiarni bardzo blisko przy Dworcowej. Jest taki punkt kontroli, który trochę wygląda jak na lotnisku. Faktycznie prześwietlane są bagaże, kiedyś tego nie było. No to też dziś pokazuje, że jest pewna zwiększona kontrola. Bardzo dużo wojskowych na ulicach, dużo policjantów, więc widać, że tutaj ta tkanka miejska faktycznie jest, no jest bardziej kontrolowana. Jeżeli chodzi o takie naprawdę już momenty, gdzie tę wojnę było czuć bardzo, no to wczoraj pojechaliśmy do tych miejscowości, no które tak naprawdę stały się symbolami rosyjskich zbrodni wojennych. To Bucza, to Irpień, to Hostomel. No i tam faktycznie chyba tak najmocniej te zniszczenia do tej pory widać w Irpieniu. Bucza, mieliśmy takich wspaniałych ludzi, którym też bardzo dziękujemy, którzy byli naszymi wczoraj przewodnikami, obwieźli nas po wszystkich tych miejscowościach. To jest tak, że Bucza bardzo mocno się odbudowuje. Tam budynki są rekonstruowane. Widać, że zarówno i władzom, jak i też samym mieszkańcom zależy na tym, aby przynajmniej właśnie tak w tej takiej warstwie wizualnej jak najszybciej pozbyć się tych śladów rosyjskiej okupacji. No natomiast jeżeli chodzi o te rany, jakie cały czas są na psychice mieszkańców Buczy, Irpienia, rozmawialiśmy z nimi wczoraj niemalże przez cały dzień, to na pewno są rzeczy, które pozostaną jeszcze przez następne pokolenia.
I będą wspominane. Często mówimy o tym, że w Kijowie żyje się w miarę normalnie, no ale jak się ogląda zdjęcia, to widać i żołnierzy, którzy gdzieś tam się gromadzą na dworcu, żeby odjechać na front. No czuć, że to nie jest stolica państwa, które żyje tak jak Polska w stanie względnego pokoju.
Oczywiście, no jest chociażby godzina policyjna. To jest tak, że już ten element powoduje. Nie można kupić alkoholu po godzinie 21. Jest też tak, że te restauracje są jednak szybciej zamykane. No i faktycznie sporo żołnierzy. Przyjeżdżają też samochody z pomocą humanitarną. Widać, że stąd one wyruszają. No tak jak mówię, być może, jeżeli ktoś by nie wiedział, że jest tutaj wojna, w jakiś sposób by się znalazł w Kijowie, to przez pierwszą godzinę mógłby aż tak na pierwszy rzut oka się nie zorientować, ale kiedy jest już się tutaj chwilę dłużej, to absolutnie już widać, że jest to jednak stolica państwa, które jest ogarnięte, które jest po prostu w stanie wojny. No nie mówiąc oczywiście już o tych alarmach przeciwlotniczych. Ja przyznam szczerze, że akurat nie obudziłam się, chociaż wszyscy, większość osób, z którymi rozmawiałam w centrum Kijowa i jakby część naszej tutaj grupy wycieczki też słyszała i obudziła się tymi alertami, a ja po prostu spałam mocno.
I syreny nie obudziły. No ale jak na razie, przynajmniej od wielu tygodni rakiety na sam Kijów nie spadają i to jest też ta wyraźna zmiana, bo jeszcze kilkanaście tygodni temu uderzenia rakiet może nie były codziennością, ale co tydzień jakaś rakieta albo kilka rakiet, albo dron samobójca trafiał w budynki na terenie Kijowa.
Tak, to nawet mamy taki feedback od ludzi, którzy się kontaktują tutaj z wojskowymi. To jest tak, że no jest bardzo dobrze i skuteczna już teraz jest ta obrona przeciwlotnicza Kijowa, no bo nie jest tak, że te rakiety nie próbują tutaj spadać. No one są cały czas wystrzeliwane w kierunku Kijowa, obwodu kijowskiego, ale faktycznie obrona przeciwlotnicza jest bardzo, bardzo skuteczna. No tutaj jest trochę też tak, że kiedy rozmawia się z Ukraińcami, oni twierdzą, no z jednej strony to jest oczywiście dobrze, my się cieszymy, że ta ochrona przeciwlotnicza tak dobrze działa, z drugiej strony trochę dla Kijowa to jest tak, że tutaj alternatywą może być uderzenie atomowe. I to się też gdzieś przewija, jakiś taki strach u ludzi, że jeżeli nieskuteczne są te próby jakby złamania właśnie Ukrainy, czyli zajęcia stolicy poprzez rzucanie rakiet, to gdzieś ta druga opcja też może być na stole, no ale to już takie poboczne tylko komentarze.
A mieszkańcy Kijowa realnie żyją w tym strachu, bo był dość... mówiło się dużo o takiej możliwości ataku nuklearnego w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny, ale jeśli ktoś żyje w ciągłym strachu i ciągle się spodziewa, no to w pewnym momencie ten lęk staje się codziennością i przestaje oddziaływać na codzienne życie mieszkańców.
Tak jak mówię, to raczej właśnie były takie poboczne komentarze. Ja tutaj osobiście takiego lęku w rozmowach z ludźmi nie wyczuwam u nich. Raczej na pewno mieliśmy taką refleksję wczoraj właśnie rozmawiając z mieszkańcami Buczy i Irpienia. No, rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy przez cały okres okupacji po prostu no, doświadczyli tych krzywd ze strony rosyjskich i czeczeńskich żołnierzy, buriatów. Oni właśnie mówili, że oni już teraz się wcale nie boją. Ja się pytałam, czy nie boją się powtórki z rozrywki. No nie, oni już teraz uważają, że są gotowi. Widać to też, jeżeli chodzi o no, takie działania na szlakach bojowych. To jest tak, że faktycznie te miejscowości wokół Kijowa, jest tam dużo żołnierzy, widać dobrze zrobione okopy. No, ja nie jestem wojskowym, ale wyglądało to w taki sposób, jakby oni faktycznie już teraz nie powtórzyli tego błędu. To też było bardzo częste, że myśmy zrobili błąd, nie byliśmy na to przygotowani. Teraz już jesteśmy, teraz już się nie boimy. No i też pewno też jest tak, że jak pewien poziom cierpienia i krzywd zostanie przekroczony, a też coś długo trwa, no to... powstaje, prawda, w człowieku już taki opór tego rodzaju, że to już nie ma tego strachu, oni już wiedzą już chyba najgorsze, co mogło ich spotkało, więc raczej żyją i starają się żyć normalnie. Mówili, że nawet jak słyszą alarmy przeciwlotnicze, no to oni po prostu nie wstają, już nie udają się do schronów. No nie wszyscy, bo pani, od której wynajmowaliśmy hotel, powiedziała, że ona jak słyszy alarmy, no to udaje się do pobliskiego schronu, więc to pewnie oczywiście zależy od konstrukcji psychicznej, od tego, kto też na jaką skalę tej wojny doświadczył, ale właśnie ci mieszkańcy, tacy, z którymi myśmy rozmawiali, ci najbardziej doświadczeni, no to raczej już mówią, że się nie boją.
Nie tylko w Kijowie przebywasz, ale też Irpień, też Bucza. Jak wygląda ten świat, kiedy się wyjedzie poza rogatki stolicy Ukrainy?
Właśnie to jest ciekawe, bo akurat Bucza to jest taka miejscowość, ja o tym słyszałam już dużo wcześniej, bo u mnie w moim warszawskim mieszkaniu była pani, która z Buczy przyjechała, ona została po prostu zabrana jednym z takich pierwszych, nie wiem, czy nawet to był jeden z pierwszych transportów, ale jednym z transportów do Kijowa i od razu wywieziona później do Warszawy. Ona mi opowiadała właśnie o Buczy jako o takim miejscu, no nie wiem, można tutaj chyba porównać Konstancin Jeziorną pod Warszawą, czyli takie piękne miejsce, wręcz wypoczynkowe, pełne zieleni, miejsce bogate, gdzie naprawdę piękne domy i to widać i do tej pory jakby czuć i po Buczy i po Irpieniu to są ładne, bogate, chociaż właśnie częściowo, tak jak Irpień, no to mocno wyniszczone miasteczka. Więc kiedy no, wyjeżdża się, no to mamy tak naprawdę te punkty kontroli wolne i to do tej pory jeszcze gdzieś jest tego mniej, ale je widać. Natomiast no, wjeżdża się do przestrzeni takiej bogatej, bym wręcz powiedziała. Tak? Te miasteczka były bardzo, bardzo ładne, bardzo zadbane. No i widać, że mieszkańcy starają się zrobić wszystko, aby jak najszybciej też do pewnej normy to powróciło. No, chociaż zostawiają też takie miejsca tych zbrodni wojennych. Sami mówią, że nie wszystkie budynki chcą rozebrać. Część z nich naprawdę jest no, wyniszczona katastrofalnie. Widać było, że tam po prostu to są wraki jakby budynków. I oni mówią, że zostawiają je specjalnie, no bo faktycznie też te miejsca są dzisiaj symbolem tej rosyjskiej agresji. To są też miejsca przecież tak no, chętnie, to może jest złe słowo, ale często odwiedzane przez polityków zachodnich czy przez samego prezydenta. prezydenta tutaj Wołodymyra Zełenskiego. On bardzo często Buczę odwiedza.
Coś rusza, coś odjeżdża. Jak funkcjonuje komunikacja?
Zapewne pociągi.
Tak jest. Jak funkcjonuje komunikacja na Ukrainie? Da się dojechać spokojnie z Lwowa do Kijowa, z Kijowa do Dniepropetrowska? Te pociągi kursują normalnie, regularnie, bez kłopotu?
Tak, te pociągi kursują z drobnymi opóźnieniami, chociaż to opóźnienie to było tak naprawdę już w Przemyślu, bo jest kontrola paszportowa. To jest taka jedna dodatkowa rzecz. Tak, kursują normalnie, chociaż myśmy akurat wybrali taką opcję trochę przygody, bo jechaliśmy ponad 10 godzin z Lwowa tutaj właśnie do Kijowa w takim pociągu z otwartą przestrzenią, z kuszetkami. Ludzie podróżują spokojnie. Myślę, że ten element naszej wycieczki był najbardziej niespokojnym elementem tego pociągu, bo myśmy po prostu byli zaciekawieni, chcieliśmy rozmawiać z ludźmi i chyba my byliśmy tym elementem, który mógł tą podróż najbardziej zakłócić. Natomiast tutaj też funkcjonują cały czas takie aplikacje jak Bolt czy jak Freenow, czyli spokojnie można się przemieszczać i normalnymi taksówkami, ale też korzystać z aplikacji. Przed momentem przyjechaliśmy metrem, zresztą pięknym, to metro zawsze robiło i robi do tej pory na mnie wrażenie. Wysiedliśmy tutaj na stacji Centrum, więc absolutnie tutaj to życie płynie i wszyscy starają się żyć normalnie. No i też nawet te taksówki są, to też jako taki może dodatkowa informacja, są tańsze niż w Warszawie.
I można z nimi poruszać. Miasto żyje jak kiedyś? Czy widać, że tych mieszkańców jest wyraźnie mniej, że Ukraina, nawet stolica Ukrainy, Kijów, się wyludniła?
Myślę, że tutaj widać, że jest mniej ludzi na pewno taką wieczorową porą, czy w tych miejscach takich głównych. Ja pamiętam Kijów, byłam tutaj tylko dwa razy wcześniej, co prawda, ale było to miasto takie mocno tętniące życiem. Dzisiaj jest ciężko już o godzinie 22 znaleźć otwartą restaurację, one wszystkie, bo jest ta godzina policyjna i też ogólnie tych ludzi po prostu jest mniej, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to nadal jest taki hub tutaj pomocowy i cały czas sporo osób ze wschodu przyjeżdża do Kijowa, potem gdzieś starają się często wyjechać dalej, albo do Lwowa, albo do Polski. Więc generalnie wydaje mi się, że tych ludzi jest mniej, ale są też, bo to jeszcze jedna taka dodatkowa rzecz, że przecież tutaj też są na przykład w Buczy są te miasteczka potworzone, takie kontenerowe, które zresztą przy pomocy też polskiego rządu udało się postawić. No i tam po prostu mieszkają ludzie ze wschodu i cały czas oni przyjeżdżają i tam jest ich dużo i to nie są osoby, które wychodzą jakoś, czy przyjeżdżają do Kijowa spacerować, po prostu są tam i raczej nie wychodzą na krótkie spacery na kilkaset metrów i wracają. To są też często ludzie mocno doświadczeni przez wojnę.
I o tych traumach też będziesz opowiadać, jak wrócisz, bo to ileś nagranych rozmów. To jeszcze ostatnie pytanie, jak to jest? Na ile osoby, które przeżyły okupację rosyjską w tych podkijowskich miejscowościach, jak Bucza, jaka jest ich kondycja? Na ile to jest taka trauma, o której się mówi, na ile jest ona zamilczana, albo stara się o niej nie wspominać?
Właśnie, bo to akurat jest ciekawe. Ja takie samo pytanie zadałam w rozmowie z takim księdzem ukraińskiej prawosławnej cerkwi. To jest ksiądz, który tak naprawdę też podczas tej okupacji na terenie tej cerkwi powstał masowy pochówek. Tam ponad 100 osób, które ten ksiądz pochował, łącznie z dziećmi. I takie pytanie do niego, czy Bucza może próbuje wrócić do tej normalności. No to są bardzo trudne pytania. On też, i też pytanie o wybaczenie, czy kiedykolwiek będą w stanie wybaczyć Rosjanom. To, co na pewno wybrzmiewa, jeżeli chodzi o tego rodzaju pytania, tak trudne pytania, to że jest... Po pierwsze, oni nie przeprosili. To jest tak, że wybaczyć można, kiedy ktoś czuje skruchę, winę i ktoś przeprosi, a przecież za te zbrodnie, które tutaj w tych podkijowskich miasteczkach, do tej pory Kreml się nie przyznał i myśmy zresztą sami tego doświadczyli, rozmawiając z tymi mieszkańcami estońskiej Narwy. Ci mieszkańcy, którzy ściągali rosyjską telewizję, Iwan Ogorod po jednej stronie, Narwa po drugiej, oni przecież pytaliśmy się ich konkretnie o Irpień, konkretnie o Buczę. Oni mówili, że to propaganda ukraińska, że tam przyszli wyzwalać te miasteczka, więc nie ma tej skruchy i ciężko mówić o przebaczeniu, a tak też jak mi się wydaje, że no dla części tych ludzi to jest, no to jest ogromna trauma i to nie jest trauma, o której się zapomni, czy z którą się przejdzie do porządku dziennego w przeciągu roku czy dwóch, bo przecież część z tych osób potraciło swoich najbliższych. Wczoraj mieliśmy rozmowę z panią, z matką, która straciła syna i tak można pewno po kolei, po każdym z tych domów, albo przynajmniej każdym chodzić, to są traumy ogromne i traumy na pokolenia.
I trzeba będzie o tym i opowiadać, żeby tą traumę po pierwsze rozpracować, a po drugie, żeby to, co się wydarzyło, nie zostało zapomniane, bo kiedy patrzę na dyskusję publiczną, to wydaje się, że główną bronią Putina, główną bronią Rosji jest niepamięć, jest bazowanie i żerowanie na tym, że my po prostu nie wiemy, co się stało wczoraj, że mamy bardzo króciutką pamięć i każde kłamstwo można nam sprzedać do woli, że tylko zapomnimy to, co było wczoraj. Jaśmina Nowak prosto z Kijowa, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie.
Jest godzina 12.33 z Kijowa, który nie świętuje. My przeniesiemy się do ekonomii. Ekonomii, która ma powody do świętowania, ale ma też powody do smutku. Jak wygląda gospodarka w wielki, długi, majowy weekend? O tym się zaraz dowiemy, ale najpierw zagra zespół Tilaw.